Chciałbym mówić troszeczkę o tym, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa, o uczniostwie. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy sobie je otworzyli. Mateusz 28, werset 19 i 20. Dobrze znany nam fragment. To jest ostatnie słowa z Ewangelii Mateusza. W 19 wersecie czytamy tak. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyruszywszy więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Tak jest dosłownie powiedziane w greckim. Nauczając ich strzec wszystkich rzeczy, jakie przykazałem wam. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni, aż do spełnienia się świata. 19 werset mówi, że mamy wyruszyć jako ludzie wierzący i dosłownie czynić uczniami wszystkich, chrzcząc ich i nauczając wszystkich rzeczy, czego Jezus nauczył uczniów swoich, i mamy to przekazywać dalej. I chciałem zwrócić naszą uwagę na to, że to jest objazdowa szkoła. Jest użyte słowo wyruszywszy. Jezus nie założył stacjonarnej szkoły, Jezus nie założył stacjonarnego seminarium, ale Jezus cały czas się przemieszczał z uczniami. To była taka objazdowa szkoła. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ciekawa rzecz, która bardzo się mocno nas tyczy tutaj też w Giżycku, to jest to, że nauczyciele mają ruszyć cztery litery. Nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy w naszej społeczności są nauczycielami, ale zwróćcie uwagę na to, że my wszyscy mamy czynić uczniami ludzi w Giżycku. Każdy z nas, jako człowiek wierzący, który oddał życie Jezusowi, w oczach Bożych jest duchowym nauczycielem. Nie chodzi o uczenie w szkole takiej państwowej. Tylko każda osoba, która oddała swoje życie Jezusowi, przyjęła chrzest, czyta Biblię, chodzi do kościoła na nabożeństwo, to w oczach Pana Jezusa taka osoba jest nauczycielem. I ma uczyć pozostałych mieszkańców Giżycka i dosłownie czynić mieszkańców Giżycka uczniami Jezusa Chrystusa. Więc każdy z nas jest nauczycielem, który ma ruszyć cztery litery, ruszyć swoje nogi i poszukać uczniów. I zapisać ich do szkoły, która się nazywa Szkoła Jezusa Chrystusa. Boże Królestwo. Więc Kościół Jezusa Chrystusa to nie jest typowa szkoła, budynek, gdzie jest nakaz państwowy i rodzice muszą przeprowadzić dziecko i zapisać, żeby dziecko się uczyło. I szkoła każdemu z nas kojarzy się z konkretnym miejscem i z budynkiem. I dzieciak tam musi przyjść. To nie szkoła szuka uczniów, to uczniowie muszą sobie znaleźć szkołę. Uczniowie razem z rodzicami przychodzą i się zapisują do szkoły, prawda? Szkoła taka typowa, do której chodziliśmy, nie szuka uczniów. To bardzo często jest tak, że to rodzicom zależy, żeby w tej szkole dziecko się uczyło, bo ma lepsze wyniki ta szkoła, a nie w tamtej. Ale Kościół Jezusa Chrystusa w oczach Pana Jezusa to też jest szkoła. No to właśnie o tym te dwa wersety mówią. Kiedy Jezus patrzy na zbór w Giżycku, to mówi: moja szkoła w Giżycku. W tym budynku mieści się szkoła Jezusa Chrystusa. I Jezus mówi, że my jako członkowie tego zboru, jako nauczyciele, mamy znaleźć sobie uczniów. Także zobaczcie, Jezus zupełnie inaczej myśli o rozwoju kościoła, zboru w Giżycku. Że to nie krzyżyk ma przyciągnąć ludzi, nie plakaty, które rozwiesimy po mieście i napiszemy albo damy ogłoszenie w gazecie: mamy jeszcze wolne miejsca, kupiliśmy nowe krzesła, wygodne, przyjdźcie. Jeśli chodzi o ranking zborów baptystycznych, jest coraz lepiej, przyjdźcie. Jesteśmy w ogóle jednym z lepszych kościołów w Giżycku, przyjdźcie. To nie tak to działa. Jest tu wyraźnie powiedziane, że to my, członkowie tej szkoły Jezusa Chrystusa, tutaj, kiedy macie Biblię, kiedy jest kazanie, kiedy się uczymy co niedzielę, kiedy słuchamy słowa, to się uczymy. Wiara rośnie ze słuchania, Biblia mówi. Jesteśmy szkołą Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, to my mamy sobie znaleźć uczniów. My, członkowie zboru, mają wyjść w Giżycko, w okolice i znaleźć uczniów. I zaprosić ich do szkoły Jezusa Chrystusa. A nie uczniowie mają znaleźć nas. I tego nie zrobi tylko dyrektor tej szkoły, czyli pastor. To nie pastor ma znaleźć wszystkich uczniów i wypełnić te ławki i te krzesełka. I zwracam wam uwagę na słowo, że to chodzi o uczniów. Że jeśli my jako Kościół wyjdziemy i będziemy szukali ludzi, to mamy, Jezus powiedział, wyruszywszy więc, czyńcie ich uczniami. Nie słuchaczami, nie wypełniającymi te krzesełka. Czyli, a bardzo często jest tak, że człowiek wierzący zaprasza w ten sposób: no proszę cię, przyjdź do mnie do kościoła. I ktoś w pracy mówi: lubię cię, przyjdę. Ktoś tak się cieszy. To jest normalne zachowanie wielu wierzących, że się cieszą, że kogoś zaciągnęli do kościoła baptystów. A to nie jest, to jest ktoś przyszedł z ciekawości. Jak studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to najpierw zdawałem na teologię katolicką, ale się nie dostałem, bo było wiele osób chętnych i wylądowałem na filozofii. Ale znałem ludzi z egzaminów i któregoś dnia przyjaźniłem się z nimi i oni mówią: Sebastian, przyjdź, zobaczysz, jakie fajne wykłady mamy. To oni mnie zaprosili, ale na jeden wykład. Przez to, że przyszedłem na jeden wykład, nie stałem się uczniem teologii, tylko dalej studiowałem filozofię. To, że uda ci się kogoś tutaj zaprosić, to nie jest uczeń Jezusa Chrystusa. To jest ktoś, kto przyszedł z ciekawości, żeby porównać Kościół baptystów z Kościołem katolickim. Albo z Kościołem prawosławnym, albo z Kościołem adwentystycznym, albo jakimś innym. I po jednym nabożeństwie, jak pijecie kawę tutaj na podwórku, jecie ciastko i podchodzisz, pytasz: no i co? Teraz już wszystko wiem o was. To już jest ekspert od Kościoła baptystów. Ale wiecie dobrze, że to nie jest uczenie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi: kiedy ruszysz się z chałupki swojej, gdzie tak trudno jest stamtąd wyjść, bo jest fajnie, no nie? Wszystko. Właśnie skończyłaś malować remonty i ostatnie krzesło, fajny fotel sobie kupiłaś, siedzisz, mówisz: nigdzie nie idę, Boże. Ale rusz się, idź komuś, powiedz sobie: nie idę. To jest ciągła walka duchowa, no nie? Ale Jezus mówi: kiedy ruszysz się, to znajdź kogoś, kto chciałby zostać uczniem twoim. Masz go uczyć. Ty jesteś nauczycielem i masz kogoś uczyć o Jezusie Chrystusie. A jak mam uczyć? No po prostu wziąć Biblię, z kimś czytać, rozmawiać. Nikt z nas nie został z tego obowiązku zwolniony. Smutne to jest dla Jezusa, kiedy patrzy na Kościół, na swoją szkołę, na przykład w Giżycku, i widzi, że takich nauczycieli jest tylko kilku. A reszta po prostu siedzi i mówi: ja się nie nadaję do tego, żeby głosić Jezusa. Ale Jezus mówi to do całego Kościoła, że my mamy znaleźć sobie uczniów, a nie uczniowie mają znaleźć nas. I tak się raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś na mieście was zaczepił i powiedział: czy mógłbym być uczniem twoim? Chciałbym, żebyś ze mną czytała Biblię i mnie uczyła Jezusie. To się bardzo rzadko zdarza. To ja mam kogoś pójść, opowiedzieć, jaki jest Pan, pokazać komuś, że ktoś nie zna w ogóle Jezusa Chrystusa, a uważa się za chrześcijanina w Polsce. Także to wszyscy my, jako ludzie wierzący, mamy być nauczycielami i szukać nowych uczniów. I to nauczyciele mają kogoś, z kimś studiować Biblię. I słuchajcie, to, że komuś z was uda się przyprowadzić kogoś na jedno nabożeństwo, a później po prostu macie spełniony obowiązek baptystyczny i do końca roku już nie musicie nikogo przyprowadzać, bo raz wam się udało. Później możecie też dyrektora szkoły, czyli pastora, oskarżać o to, że nie udało mu się nawiązać relacji z tą osobą. Jak niektórym osobom uda się przynajmniej drugi, trzeci raz przyprowadzić do kogoś i nawet podejść i powiedzieć: pastorze, to jest moja koleżanka z pracy, albo to jest mój kolega z pracy. No i na ucho możecie wtedy pastorowi powiedzieć: no i teraz rozumiem, że pastor się tą osobą zajmie. To nie jest uczniostwo. Czy ktoś z was był w takiej szkole, gdzie po prostu wszystkie przedmioty prowadzi pan dyrektor, a nauczyciele po prostu tylko wożą uczniów? Nie ma takiej szkoły. Pastor nie jest w stanie jako dyrektor szkoły obsłużyć wszystko. Tak samo jak w normalnej szkole dyrektor nie jest w stanie obsłużyć całej szkoły. Być nauczycielem w szkole Jezusa Chrystusa to z kimś spotykać się przez rok na czytanie Biblii. Nie tylko go przyprowadzić do kościoła, ale przyprowadzić go do Chrystusa, żeby ta osoba nawróciła się. Modlić się z nim o przyjęcie Jezusa do serca. A później przygotować tę osobę do chrztu. To nie jest rola tylko dyrektora. To każdy z nas powinien kimś się zająć, z kimś się spotykać, zaprzyjaźnić i z kimś regularnie co tydzień czytać Biblię i go uczyć. To znaczy czynić kogoś uczniem. To nie jest rola tylko dyrektora. I Jezus tu mówi w 20 wersecie, zwróćcie uwagę, że nauczyciele mają uczyć, jak przestrzegać wszystkiego, czego nauczał Jezus. Zobaczcie, obowiązkiem, jeśli ktoś z was stanie się dla kogoś nauczycielem w sprawach Królestwa Bożego, to masz go uczyć wszystkiego tego, co Jezus nauczył. To nie jest tak, że wybierasz sobie tylko ładne tematy, a jeśli chodzi o jakiś, jak ta osoba się już nawróci i widać, że ta osoba ma problemy z grzechem, to nie, na ten temat z nią nie będę rozmawiała, no bo to ją to naprawdę wkurzy, jak ja z nią o tym porozmawiam, zdenerwuje. To już niech pastor załatwi. Czyli główny dyrektor szkoły Jezusa Chrystusa. To nie jest bycie nauczycielem. Nauczyciel bierze całą odpowiedzialność za ucznia podczas swoich zajęć i ma go uczyć. I Jezus obiecuje, że jeśli będziemy mieli taką postawę nauczyciela, że sobie znajdziemy ucznia i zaczniemy z nim czytać Biblię i go uczyć, to Jezus mówi, zawsze będę z tobą przez wszystkie dni. Jeśli ja zobaczę, że ty dla kogoś stałeś się nauczycielem, czytasz z kimś Biblię i mu wszystko tłumaczysz i go przygotowujesz do chrztu, żeby stał się też kiedyś nauczycielem, będę z tobą i będę potwierdzał to, co ty nauczasz. I będziesz nawet wypowiadał słowa, których nie wiedziałeś, że wiesz takie słowa. Bo tak powiedział Jezus Chrystus, nie martw się, co będziesz nauczał, ale Duch Święty przez siebie będzie mówił. Duch Święty będzie ci pomagał tłumaczyć różne fragmenty. Duch Święty z tobą będzie. W Ewangelii Marka Jezus znowu obiecuje, że zawsze, kiedy będziesz miał postawę nauczyciela w swoim sercu, to kiedy będziesz modlił się o ucznia, to on będzie uzdrawiany. To jest rola wszystkich nas. To znaczy czynić uczniami. Najczęściej jednak w kościołach naszych, zborach, w typowej takiej szkole Jezusa Chrystusa jest zupełnie na odwrót. Właśnie pastor jest postrzegany jako taki główny dyrektor szkoły, który jest od wszystkiego. Zazwyczaj są 3-4 osoby, które są nauczycielami, czyli szukają uczniów. To są badania statystyczne, które były przeprowadzone nie tylko w kościołach baptystycznych, ale zielonoświątkowych, ewangelicznych. Pewien Niemiec, wierzący człowiek, zbadał 1000 kościołów i udowodnił, że nieważne, czy kościół jest mały, duży, dobrej jakości, czy kiepskiej, to średnio w każdym zborze jest tylko 5% wierzących, którzy ewangelizują, czyli są nauczycielami. Średnio w każdym zborze jest tylko 5%, nie 5 wierzących, 5%, którzy szukają uczniów. Więc jeśli taki zbór jak nasz ma 40 członków, to ile to jest 5%? Ile? To są 2 osoby. Nauczyciel to nie jest ktoś, kto stoi z przodu. Słuchajcie, jak nauczyciel na przykład zachorował i pani dyrektor nie miała kogo wstawić na zastępstwo, to czasami klasa, pamiętam, w liceum siedzieliśmy sami. Albo przychodził inny nauczyciel i wyznaczał kogoś, mówi, ty poprowadzisz lekcję. No i wtedy było głośno i wesoło. Ale ten uczeń, który próbował być nauczycielem, to przecież nie jest nauczyciel, prawda? Ja, kiedy mam na myśli, że ktoś jest nauczycielem, to wie, czego naucza. I wie, jak kogoś zrobić ucznia. Nauczyciel w oczach Jezusa Chrystusa w jego szkole to jest ktoś, kto przyprowadza nie tylko do tego budynku, ale potrafi przyprowadzić do Jezusa Chrystusa i go nauczać. Więc pomyślcie, jak się rozwija zbór w Giżycku. To są przeważnie 2-3 osoby, które wiedzą, jak kogoś znaleźć, jak go uczyć, żeby stał się uczniem Jezusa. I przeważnie w zborach tak jest, że są 3-4 osoby, które są nauczycielami, szukają uczniów. Są 2-3 woźne. W każdym zborze są przynajmniej 2-3 woźne, które dbają o szkołę Jezusa, czyli o budynek. Wszystko wysprzątają. Wszystko jest ślicznie. W każdym zborze tak jest. Jest kilka osób od herbaty i ciasteczek, aby była miła atmosfera w Szkole Jezusa Chrystusa w Giżycku. I bardzo często pozostała część zboru to jest kuratorium. Większość wierzących w wielu zborach baptystycznych też to jest kuratorium, które obserwuje ojca dyrektora, czyli pastora, tych kilku nauczycieli, trzy woźne i te trzy siostry od herbatki i ciastka. To jest kuratorium, które dba o to, żeby to dobrze funkcjonowało. No i to kuratorium wie wszystko najlepiej. Jak tylko któraś woźna nie za dobrze posprząta albo któraś siostra coś tam przypali, to kuratorium wie. To było złe. Ale to nie jest tylko historia naszego zboru w Giżycku. Tak funkcjonuje w prawie wszystkie zbory, które ja znam. Większość wierzących w zborach to jest kuratorium, które ocenia. I to jest taka specjalna komisja, która dba o to, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Ale ludzie zasiadający w kuratorium nie szukają uczniów. W ogóle nie uczą. Kuratorium to jest takie coś ponad nauczyciela. To nie są ludzie, którzy mają kontakt z uczniem. W Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 21 werset do 23, o Pawle jest tu mowa. W tym mieście głosili Ewangelię, apostoł Paweł. W tym mieście głosili Ewangelię, pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium, do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Wybrawszy przez wyciągnięcie zaś rąk im w kościołach starszych, pomodlili się wśród postów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Czyli jest to mowa o Pawle, że zakładał kościoły, czynił ludzi uczniami Jezusa Chrystusa i spośród niektórych uczniów wybrał starszych, żeby oni zarządzali kościołem Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy pozyskali do kościoła, którzy zostali pozyskani do kościoła, mieli świadomość, że stali się uczniami. Zobaczcie, kiedy Łukasz spisywał Dzieje Apostolskie, to kiedy Paweł używał słowa uczeń, to apostoł Paweł, kiedy komuś głosił Jezusa i ktoś się nawracał, mówił do niego, teraz jesteś uczniem i masz się uczyć. Masz się uczyć ode mnie, bo ja jestem tym, Bóg, którego tutaj przysłał, żeby cię przyprowadzić do Chrystusa. Masz się uczyć ze Słowa Bożego i masz się słuchać tych ludzi i od nich się uczyć. Pokazując często na swoją ekipę i na tych, których byli starszymi. Paweł nie używał słowa uczeń tak, jak my używamy w dzisiejszych czasach. Że możemy do kogoś powiedzieć, no witaj uczniu Jezusa Chrystusa. I używamy to tak, jako przenośnie, albo jak w formie żartu, albo mówimy uczniowie Jezusa przybyli do nas z Żerardowa. Ale zastanówmy się, zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Paweł, kiedy do kogoś mówił, jesteś uczniem, to mówił, masz się uczyć człowieku. Ale wiele razy ja, jako pastor, z kimś rozmawiam i pytam się osoby wierzącej, 10-20 lat w Chrystusie, co czytasz z Biblii? No wiesz, pastor, ostatnio nie czytam. Dlaczego nie czytasz? A, mam takie wrażenie, że już mnie to nudzi. Jakbym wszystko wiedział, wiesz? Czyli ktoś mówi, że się już nie uczy. Już nie uczy się, już nie czyta Biblii. Jaką ostatnio, mówię, książkę przeczytałeś chrześcijańską, która by cię zachęciła? Nie czytam, nie mam czasu. A modlisz się? No, przed jedzeniem. 20 lat wierzący Chrystus. To mi tylko pokazuje, że ta osoba nie ma nic wspólnego z uczniostwem. Uczeń to jest ktoś, kto ciągle się uczy. I dopóki żyjemy na ziemi, zawsze będziemy się uczyć. Nie ma ani jednej osoby na ziemi, jakiegokolwiek pastora, który może powiedzieć, że on się już nie uczy. To już nie jest uczenie Jezusa Chrystusa. Stale mamy się uczyć. I kiedy Paweł używa słowa uczeń, to po prostu patrzył komuś w oczy i mówił, czy rozumiesz, że jesteś teraz uczniem Jezusa? Czy rozumiesz, że masz się uczyć? A ktoś mówił, ale od kogo? Ode mnie masz się uczyć, mówił Paweł. Bóg mnie tu przysłał, żeby cię uczyć. Więc kiedy ktoś z nas głosi Ewangelię i kiedy kogoś przyprowadzisz do Jezusa Chrystusa, że z kimś się pomodlisz i ktoś odda życie Jezusowi, to powinieneś spojrzeć tej osobie w oczy i powiedzieć: słuchaj, to jest dopiero początek. Teraz się nawróciłeś, oddałeś życie Jezusowi, a teraz ja będę cię uczył. Bóg mnie przysłał do twojego życia, żeby z tobą czytać Biblię i cię uczyć. Czy znasz Biblię? Nie. Rozumiesz, jak czytasz? Nie rozumiem. To ja cię właśnie będę uczył. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytacie, że jeden z najbogatszych ludzi jechał i czytał Księgę Izajasza, to był minister skarbu u jednej z najbogatszych królowych w Etiopii. Facet, nie wiem jak to załatwił, ale Żydzi nie handlowali zwojami. On musiał przekupić kapłanów, żeby kupić zwój Izajasza. I miał go. I nic nie rozumiał. Czytał i nic nie rozumiał. I Filip przybył i pyta się go: rozumiesz, co czytasz? On mówi: nie, bo nie ma mi kto tłumaczyć. A on mówi: Filip, to właśnie jestem ja. Bóg mnie przysłał. Musimy komuś spojrzeć w oczy i powiedzieć: słuchaj, nawróciłeś się, to jest dopiero początek. Teraz nic nie wiesz o Bogu, o Kościele. Ja będę cię uczył. Rozumiecie? My mamy się stać nauczycielem dla tej osoby. I Paweł, jest tu w 22 wersecie 14 rozdziału Dziejów powiedziane: umacniając duszę uczniów. Paweł stale umacniał duszę uczniów. Kiedy odwiedzał kościoły i rozmawiał z tymi ludźmi, to umacniał ich, zachęcał ich. Tak jak nauczyciel zachęca uczniów w szkole, w przedmiocie, który uczy. Mobilizuje uczniów, zachęca. Już niedługo wakacje, dacie radę, dokończmy to. Mamy stale się zachęcać. Paweł to robił. Bo Paweł, słowo dusza oznacza intelekt, wola i uczucia. I kiedy jest użyte, że Paweł umacniał duszę uczniów, to ciągle umacniał ich wolę i mówił: dacie radę, wytrwacie w wierze w Jezusa. Nie cofnijcie się, bo traficie do piekła. Umacniać duszę uczniów, to jak się ktoś nawróci, to zobaczcie, na pewno słyszeliście nieraz o takich osobach, które się nawróciły i za miesiąc się odwróciły. Ostatnio w naszym zborze była taka sytuacja śmieszna, że jedna z sióstr pomodliła się ze starszą kobietą, a ona na drugi dzień dzwoni i mówi: wypiszcie mnie, całą noc nie mogłam spać. Na co ta siostra mówi: kochana ciociu, nigdzie cię nie zapisywaliśmy. O, dzięki Bogu. Ona się myślała, że już teraz baptyści przyjadą, zapakują do wozu i przywiozą. I cała wioska ją ukamienuje. Słuchajcie, trzeba ludzi zachęcać ciągle. Ale zachęcać duszę to też intelekt, wiedza, że z kimś czytasz i mu tłumaczysz. I czym więcej on rozumie z Biblii, tym czuje się bardziej zachęcony. I też chodzi o uczucia. To, że się ktoś nawrócił, to jest dopiero początek drogi. Trzeba go ciągle zachęcać. Musi być w Kościele atmosfera taka rodzinna. Kościół to są również wspólne agapy, posiłki, wspólny czas, wspólne święta. Fajnie jest, kiedy obchodzimy święta i kogoś zaprosimy z kościoła, kto jest sam. I to jest też praktyczna pomoc. To nie jest tylko wiedza i teologia. Kościół to nie są nabożeństwa w niedzielę. Ktoś musi z kimś mieć relację, że ktoś jako uczeń uczy się od nauczyciela. I to nie jest pastor tym nauczycielem. To każdy z nas ma być tym nauczycielem. I dalej jest tu w tym wersecie powiedziane: zachęcając do wytrwania w ufności do Jezusa. Zachęcając do wytrwania w Jezusie. Bo przez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Czyli zobaczcie, kiedy komuś, z kimś czytasz Biblię, z kimś rozmawiasz o Jezusie, to musisz mu powiedzieć: teraz będzie trudno. Całe królestwo diabła wystąpi przeciwko tobie. Nie będzie łatwo. Królestwo diabła wystąpi przeciwko tobie, ale Jezus jest w tobie. Królestwo boi się tego, który jest w tobie. Ale całe królestwo wystąpi przeciwko tobie. Ale ty się nie bój. Tylko mówię ci to, żebyś miał świadomość. Będziesz miał kłopoty w pracy, w rodzinie, bo oddałeś życie Królestwu Bożemu. Bo jesteś w Królestwie Bożym. I moja rola jest taka, żeby stać blisko ciebie i cię wspierać. Mam cię uczyć. Bóg mnie przysłał po to, żeby cię nauczyć, jak walczyć z królestwem diabła. Bo przez wiele utrapień i ucisków trzeba ci wejść do królestwa, ale Jezus będzie z tobą cały czas. I takie rzeczy trzeba powiedzieć. Jeśli kogoś przyprowadzamy do kościoła i głosimy mu fałszywą Ewangelię, teraz się nawróciłeś i będzie pięknie. Teraz wszystkie problemy się twoje rozwiążą i w ogóle nie będziesz miał problemu. To jest fałszywa Ewangelia. Bo Jezus nigdy tak nie nauczał. Jest powiedziane też w 23 wersecie, że Paweł spośród uczniów, czyli ludzi, którym mówił, jesteście uczniami, macie się ode mnie uczyć, spośród nich poprzez post i modlitwę Bóg mu pokazał, których uczniów uczynić starostami w klasie. No, mówiąc inaczej, przewodniczącym klasy. To byli starsi zboru. Słuchajcie, oni wszyscy byli świeżo nawróceni. W Dziejach Apostolskich czytacie, że Paweł głosił w jakimś mieście przez miesiąc, a później musiał jechać dalej ze swoimi uczniami. Wziął telefon, zadzwonił do centrali i mówi, tu Paweł, centrala w Jerozolimie. Prosimy, żeby z centrali nam z kościoła przysłali tutaj pastora. No przecież tak nie było. W ogóle nie było wtedy pastorów. Paweł nie dzwonił do centrali. To on był centralą. To on zakładał kościoły. Chłopaki w Jerozolimie siedzieli i mieli wizję. Chcieli, żeby cała Jerozolima się nawróciła. I siedzieli w Jerozolimie. To Paweł przyniósł Ewangelię do Europy. Paweł był przemieszczającą się centralą z uczniami. Jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że w jednym mieście głosił Ewangelię, nawróciło się masę ludzi, mężczyzn i kobiety, wziął wszystkich mężczyzn, patrzył na nich i modlił się i pościł, mówił, Panie, którzy z nich? Przecież wszyscy są na tym samym poziomie. Nie pytał się, ile który zarabia. Ile kto będzie dawał dziesięciny. Zobaczcie, wybrał ze świeżo nawróconych, powiedział, ty będziesz starszym, ty i ty. A ktoś inny podzieli. Słuchaj, ale to nie jest demokratyczne podejście. Ja czuję, że to nie jest sprawiedliwe, co ty zrobiłeś. Ale czego on, a nie ja? Paweł mówi, bo Bóg mi powiedział. Modliłem się i pościłem. Powiedział, że on i on, nie ty. Rozumiecie? Jest powiedziane, że spośród tych uczniów wyznaczył na starszych, czyli na takich starostów. I to, co jest ważne w postawie uczeń-nauczyciel w Kościele, to są szczere relacje, a nie przymus, obłuda i plotkarstwo za plecami. Jeśli komuś, dla kogoś stajesz się nauczycielem, a ktoś uczniem, to musi być szczera relacja, jak w rodzinie. Że go uczysz i jesteś z nim. W 2 Tymoteusza 2:2 jest powiedziane, a to, co usłyszałeś ode mnie, Paweł pisze do swojego współpracownika Tymoteusza, a to, co usłyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczyć innych. Paweł mówi do Tymoteusza, który był apostołem i go wysyłał często, żeby nadzorował kościoły, czyli Paweł i Tymoteusz to jest takie kuratorium właśnie, które nadzoruje innych nauczycieli i kościoły. Paweł, kiedy go wysyłał, mówi to, co Tymoteusz, Tymek, to, co usłyszałeś ode mnie w obecności moich współpracowników, to masz nauczać. Tymek, ty nie wpadaj na pomysł, że będziesz uczył po swojemu. Rób tak, jak nauczyłeś się ode mnie. To jest właśnie ta relacja uczeń-mistrz, że uczysz się od kogoś, kto wie więcej. To jest bardzo trudne dla nas, dla Polaków. Bo kiedy ja się uczę od kogoś, to ciągle mnie korci polskość. A ja to zrobię lepiej. A później jest masakra. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. To już bardziej takie rosyjskie powiedzenie. Ale to jest typowa nasza cecha narodowa. Uczysz się od kogoś, ale w środku sobie myślisz, zrobię to lepiej. A udowodnię mojemu nauczycielowi, że zrobię to lepiej. Ale nauczyciel wie, że tego nie zrobisz lepiej. Więc Paweł pisze do Tymoteusza, to, czego się nauczyłeś ode mnie w obecności moich innych współpracowników, tego ucz, przekazując zasługującym na wiarę ludziom. Zobaczcie, nie wszystkim ludziom, tylko zasługującym. Więc Tymek miał sobie spośród wierzących w zborach wybrać odpowiednich braci czy siostry i poprzez objawienie Boże i uczyć tylko tych, którzy zasługują, żeby ich uczyć. Nie uczył wszystkich i nie szkolił. Niektórzy się nie nadają. Przekaż zasługującym na zaufanie ludziom, którzy też będą zdolni nauczać pozostałych. Czyli główna rola Tymka była taka. Wjeżdżał do zboru, modlił się, tak jak Paweł, i pościł, i szukał zboże ludzi, których Bóg mu wskazał, żeby z nich zrobić nauczycieli nauczycieli. Bo Paweł był takim nauczycielem, który szkolił innych nauczycieli. I Tymoteusz miał naśladować Pawła. Słuchajcie, główną rolą apostoła Pawła i Tymoteusza nie było być najlepszym nauczycielem, żeby dostać dyplom i kryształ od prezydenta. Są jakieś takie nagrody. Że jesteś nauczycielem, no i zostajesz wyznaczony do odznaczenia, bo masz najwięcej olimpijczyków w klasie. Dostajesz list z Warszawy od prezydenta, że jesteś zaproszony na uroczystość, bo okazuje się, że jesteś najlepszym nauczycielem w Polsce. Tylko że Paweł i Tymoteusz nie miał takich ambicji. I Paweł, kiedy szkolił ludzi, nie zależało mu na tym, żeby stać się najlepszym ewangelistą. I ciągle rywalizował z apostołem Piotrem, Janem. I chciał, żeby cały Kościół w Europie mówili, ale Paweł to jednak najlepszy apostoł. Piotr, no niby uczeń Jezusa, ale siedzi w tej Jerozolimie, nic nie założył. Paweł nie rywalizował. Paweł nie miał ambicji stać się najlepszym. Paweł nie miał takiego myślenia, jak niektórzy pastorzy mają. Nie będę za dużo temu bratu przekazywał, bo w końcu się tego nauczy i będzie lepszy niż ja. I moja posada jest zagrożona. To jest pastor, który myśli o sobie, nie o Królestwie Jezusa Chrystusa. My jesteśmy na wojnie. Ta wojna trwa już 2000 lat. I to Kościół Jezusa Chrystusa wypowiedział wojnę. Nie diabeł. My ją wypowiedzieliśmy. To my zaatakowaliśmy królestwo diabła. Diabeł lubi ludzi, którzy go nie atakują. Nawet ci pobłogosławi. Może ci dać dobrą pracę, może ci w ogóle życie ułożyć diabeł. Ważne tylko, żebyś był po jego stronie. Ale człowiek, kiedy się nawraca do Chrystusa, wypowiada wojnę diabłu. I to my wypowiedzieliśmy wojnę diabłu. I na tej wojnie najważniejsze jest to, żeby wygrać. A nie być najlepszym żołnierzem dla bycia żołnierzem, żeby zostać odznaczonym. Niektórzy żołnierze mają takie ambicje, żeby zbierać nagrody. I co po tym, że generał mnie odznaczy, jak bitwę czy wojnę przegramy? Głównym rzeczą, którą jest w sercu Jezusa Chrystusa, to żeby królestwo Jego się rozwijało. I kiedy Paweł szkolił nauczycieli, to ciągle szukał ludzi, którzy mogliby być tacy jak on. Ale nie tylko tacy jak on, naśladowcy, ale szukał ludzi, którzy mają takie cechy, że chcą się uczyć od Pawła, jak uczyć innych. Czyli głównym zadaniem Pawła było ciągle szukanie ludzi, z których zrobi nauczycieli, ale takich nauczycieli, którzy znowu znajdą sobie ludzi i znowu zrobią kolejnych nauczycieli. To było główne zadanie. I to pisze tutaj do Tymoteusza. Tymoteusz, naśladuj mnie, rób tak, jak ja mówiłem i znajduj ludzi, którzy staną się nauczycielami kolejnych nauczycieli. Czyli ciągle szkolenie. I jeśli Paweł albo Tymoteusz widział, że ktoś nie chce się uczyć, bo on wie lepiej, to rezygnowali z niego. Szkoda życia i czasu. Tymoteusz to, co się nauczył, miał przekazywać dalej. Ale w normalnej szkole, w której każdy z nas chodził i został wychowany, i te szkoły państwowe, które funkcjonują, wiemy dobrze, że jest tak zwany przymus nauczania. Nauczyciel nie ma wyboru. Nauczyciel, kiedy prowadzi klasę, gdzie jest 30 osób, on nie ma wyboru. On nie może wejść do klasy i powiedzieć tak, ty, wynocha. Wiem, że nie chcecie się uczyć, jesteście leserzy, proszę wyjść. Nie ma takiej możliwości. Nauczyciel staje przed klasą i w 30-osobowej klasie ma 10 leserów. I musi tak lekcję poprowadzić, czyli się umordować, żeby nauczyć tych, którzy chcą się uczyć i nie dać się wyprowadzić z równowagi tym, którzy nie chcą się uczyć. Ale dokładnie tak samo jest w zborze. Jest przymus nauczania w szkole, że nauczyciel musi uczyć nawet tych, którzy nie chcą się uczyć. Bo komu zależy na tym, żeby uczeń się uczył? Rodzicom przede wszystkim, dyrektorowi, żeby były dobre wyniki. No i nauczyciel chce też pokazać, że umie uczyć. Ale ostatnią osobą w szkole, która chce się uczyć, to jest dzieciak. Dzieciak uważa, że jest tam za karę. Rodzice go ukarali. I dzieci, wiele dzieci do końca, nawet w szkole średniej, kiedy wychodzą z kanapkami, mama im pakuje. Muszę chodzić mama do tej szkoły? Musisz, synku. I tak ciągle. Nawet w szkole średniej niektórzy jeszcze z rodzicami się kłócą, czy muszą chodzić do szkoły. Jest przymus nauczania. I nauczyciel w normalnej szkole jest, nie ma możliwości zrezygnować z niektórych. I pastor w niedzielę też musi uczyć wszystkich w kościele. Mimo, że wie pastor, że nie nauczą się niektórzy. Że bardzo często niektórych ludzi do kościoła w niedzielę przygnały wyrzuty sumienia. Jeśli ktoś się jeszcze wychował w kościele katolickim, to wie, że to jest grzech ciężki. Nie pójść w niedzielę na mszę to jest grzech ciężki, ale nigdzie w Biblii tak nie jest napisane. Nie ma grzechu, że ktoś z was nie przyjdzie w niedzielę do kościoła. Ale regularne niechodzenie do kościoła powoduje, że słabniesz duchowo i wchodzisz w grzechy. Ale bardzo często ludzie przychodzą do kościoła z powodu wyrzutów sumienia. Albo przypomina im się katolicyzm. Obowiązek religijny. Ale to nie ma nic wspólnego z Biblią. Tymoteusz ma być, Paweł go zachęca, że ma być jak taki pan profesor. Że ma sobie wybrać ludzi, którzy widzi, że chcą się uczyć. Mam koleżankę, znaczy osobę, która w zborze, gdzie wcześniej w Mińsku pracowałem. Dziewczyna jest panią doktor. I wiecie dobrze o tym, że jeśli ktoś skończy medycynę 6 lat, to nie jest żadnym specjalistą, nie jest nikim. Ktoś 6 lat się uczył, kuł tyle, że łeb go bolał po każdym egzaminie, kończy 6 lat i jest nikim. I jeśli nie zrobi tak zwanej specjalizacji, to jest nikim. I żeby zrobić specjalizację, to przychodzi pan profesor i sobie wybiera. Nie ma żadnego klucza w ogóle. To pan profesor musi mieć dobry gest, humor i musi ktoś mu się spodobać. Akurat ją wybrał pan profesor, specjalista do opisu rentgenowskich zdjęć czaszki. Jeden z najlepszych specjalistów w Polsce. I ona jest teraz specjalistką do opisu zdjęć i to jeszcze specjalizacja guzy mózgów u dzieciaczków. Więc uczyła się od najlepszego. Ale to pan profesor ją wybrał. I Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisze podobną rzecz. Wybierz sobie ludzi i ucz ich, ale wybierz tylko tych, którzy chcą się uczyć. Słuchajcie, gdyby pan profesor tą dziewczynę wybrał, którą znam, i ona by i zauważyłby, że ona nie chce się uczyć, albo ona nie wykonuje jego poleceń. A wiecie, jakie polecenia musiała wykonywać? Na przykład, podam jedno. Że musiała napisać artykuł naukowy do bardzo ważnej gazety naukowej, medycznej, pod którym artykułem podpisał się pan profesor i kilku innych lekarzy, że oni też pisali. A pan profesor tam nie napisał nic, ani jego koledzy też, tylko ono. I co byście zrobili jako wierząca osoba? Poszli do pana profesora z awanturą. Jestem chrześcijanką, chodzę do kościoła baptystów, nie życzę sobie. Pan w ogóle to nic nie napisał, a pańscy koledzy też. I to by był koniec specjalizacji. Żyjemy w bardzo dziwnym świecie, w dziwnym kraju. Zobaczcie, o tym Paweł tu pisze. Wybierz sobie tych, którzy chcą się uczyć. Wiecie, kiedyś byłem takim pastorem, że wierzyłem, że każdego członka zboru można wszystkiego nauczyć. I naprawdę w to wierzyłem i robiłem to. A teraz wiem, że to jest niemożliwe. Zgodnie z tym powiedzeniem, możesz konia zmusić i przyprowadzić go do wodopoju, ale go nie zmusisz do picia. Możesz zmusić ucznia, żeby siedział cicho w klasie i możesz go tak zastraszyć albo jakoś wpłynąć na niego, że on się tej pani profesor boi, ale go nie zmusisz do nauki. Nie zmusisz go do nauki. I tak samo jest w zborze. Wierzyłem w to jako pastor, że mogę wszystkich wszystkiego nauczyć. Nie da się uczyć kogoś, kto siedzi w ławce i w sercu sobie myśli, a co ty, młody człowieczku, wiesz? Nie da się uczyć kogoś, kto się nie chce uczyć. Dlatego 2 Tymoteusz 2:2 mówi: przekaż zasługującym na zaufanie, ludziom, którzy Tobie ufają. Uczyć się w Kościele od pastora może tylko ta osoba, która ufa pastorowi. Nie możesz się uczyć od kogoś, komu nie ufasz. Kogo uważasz, że mało wie. Ale musisz sobie zadać proste pytanie. Kto go tu przysłał? Kto przez jego usta mówi? Czy są rzeczy, których mam się nauczyć, czy już wszystko wiem? Ewangelizacji, czyli jak innych pozyskiwać w Giżycku dla Jezusa, możesz nauczyć tylko tych, którzy chcą być uczniami. Którzy chcą się tego uczyć. A ja szkoliłem misjonarzy. Miałem pod sobą 80 misjonarzy ze wszystkich denominacji z Polski. Wiem, jak ewangelizować. Uczyłem innych. Jestem takim troszeczkę panem profesorem, jeśli chodzi o ewangelizację. Wiem, jak to skutecznie zrobić. Ale jeśli ktoś chce się nauczyć, to musi chcieć. Słuchajcie, kiedyś jechałem pociągiem, siedziałem w przedziale, pociąg był mocno wypełniony, mimo że miejscówki były, i do mojego przedziału weszedł Amerykanin z kilkoma osobami. Kiedy otworzył Biblię, wiedziałem, że to jest pastor. Ale jeden z chłopaków, który mu towarzyszył, był Polakiem z Chicago. I był wpatrzony w swojego pastora. Przedział był pełen ludzi, ja się nie zdradzałem, kim jestem. Facet wyjął Biblię i zaczął wszystkich w przedziale ewangelizować. Po amerykańsku, no nie? Więc zaczął zadawać pytania. Akurat w przedziale siedzieli sami studenci, wszyscy znali angielski, z wyjątkiem mnie. Ale facet ich ewangelizował. Robił to bardzo miło, kulturalnie, ale im psuł podróż, narzucał im się. I widziałem, że ci studenci grzecznie mu odpowiadają, też się uśmiechają, ale w ogóle go nie chcą słuchać. Ale on dalej nie ustawał. I obserwowałem tego chłopaka, z którym później rozmawiałem na korytarzu. On był ślepo wpatrzony w swojego pastora i wierzył, że to, co pastor robi, jest najlepsze i przyniesie efekty. Nikt się nie nawrócił. Jechaliśmy kilka godzin do Warszawy. Wiedziałem, że ci ludzie, którzy siedzą w przedziale, nie chcą go słuchać. Ale on nie dbał o to, czego chcą słuchać. Mówił mi ciągle o Jezusie. Nie mogli wysiąść z tego przedziału, bo cały pociąg był zapchany ludźmi. O to chodzi. Ten młody chłopak, Polak, nawrócił się przez tego człowieka w Chicago. Był jego asystentem. Był ślepo zapatrzony i go naśladował. Być uczniem i uczyć się to kogoś naśladować. I o zgrozo, kiedy szkoliłem misjonarzy, jeździłem po wielu zborach, wiecie, kto wie najwięcej na temat ewangelizacji, jak ewangelizować ludzi? Ci, którzy nikogo nie przyprowadzili do kościoła. Osoby, które nigdy nikogo nie przyprowadziły do kościoła i z nikim nie modliły się o przyjęcie Jezusa do serca, to są najwięksi eksperci w kościele, jak ewangelizować. Wystarczy im zadać proste pytanie, ile osób się nawróciło przez ciebie? I wtedy te osoby dają takie bardzo duchowe odpowiedzi. No wiesz, w różnych miejscach głosiłem. Nikt wprawdzie fizycznie nie jest, ale wiadomo, co przyniesie przyszłość. To są takie duchowe stwierdzenia. Ale czy najedlibyście się od kucharza, który nigdy by nic nie ugotował, ale twierdził, że jest kucharzem? No wiesz, nigdy nie wiadomo. Może mi się w końcu uda coś ugotować. Owoce. Mamy się uczyć od ludzi, którzy wiedzą, jak to zrobić i robią to. Nie tylko wydaje mi się, że wiedzą, ale wiedzą i można to sprawdzić, zobaczyć. I Tymoteusz, jego zadaniem było znaleźć sobie ludzi, którzy chcą się od niego uczyć. Zadaniem Tymoteusza było znaleźć człowieka, który patrząc w oczy Tymoteuszowi mówił mu: chcę być tym jak taki jak ty. Bracie, ja chcę być taki jak ty. Paweł, kiedy szkolił ludzi, kiedy dobierał sobie współpracowników, to żeby zostać współpracownikiem apostoła Pawła, to ktoś musiał mieć taką postawę w sercu. Ja chcę być taki jak apostoł Paweł. Ale jeśli ktoś nie chce być naśladowcą nauczyciela, to nic się nie nauczy. Także głównym celem, już kończę, głównym celem dobrego nauczyciela, który ma duże osiągnięcia w pozyskiwaniu uczniów, nie jest tylko z ucznia zrobić olimpijczyka. Ale prawdziwe osiągnięcie nauczyciela w szkole To jest to, że uczeń po lekcjach zostaje, podchodzi do pani profesor i mówi tak. Chciałbym pani profesor coś powiedzieć. Nie mam tylko radości z tego, że pani tak dobrze uczy i zostałem olimpijczykiem. Ale już zdecydowałem, co będę studiował. Chcę być taki jak pan. Nie ma większej nagrody, kiedy uczeń po prostu jest zapatrzony w nauczyciela. Nie chodzi o to, że nauczycielka jest bardzo śliczna i wszyscy uczniowie nią są zapatrzeni. Nie o takim patrzeniu patrzę, mówię. Albo wszystkie uczennice po prostu kochają pana od WF-u. Wysportowanego, w krótkich spodenkach. I każdy chce mieć takiego męża jak pan od WF-u. Ja nie o tym mówię. Mówię o tym, że najwyższym celem, który nauczyciel powinien sobie postawić, kiedy uczy nawet w państwowej szkole, że przychodzi jakiś mały bajtel, jeśli to jest szkoła podstawowa klasy 1-3, i przychodzi taki mały bajtel i mówi, a ja chcę być taki, jak dorosnę, jak pan. Nie ma większego uznania. Kiedy ktoś chce ciebie naśladować, a naśladować to nie tylko zaliczać klasówki na 5, że masz ucznia, który ma zawsze same piątki z twojego przedmiotu, ale wiesz dobrze, że ta osoba cię nienawidzi. I mówi nawet do innych uczniów, co za wredna nauczycielka. I uczy się tylko dlatego, że się ciebie boi. Największym uznaniem dla nauczyciela jest wtedy, kiedy uczniowie chcą ciebie naśladować. Kiedy uczeń albo uczennica pyta się po zajęciach, a jakie ma pani zainteresowanie? Gdzie pani jedzie na wakacje? A gdzie pani kupiła tą bluzeczkę? Kiedy uczennice chcą być takie jak ty, albo uczniowie chcą być tacy jak nauczyciel, który ich uczy. Tu chodzi o naśladowanie życia, a nie wiedzy. Nie tak to Bóg zaplanował w Biblii. Paweł mówi, naśladujcie mnie. Tymoteusz mówi, bądźcie tacy jak ja. Potrzebujemy w Kościele, również i w tym, i w całym Kościele, baptystów w Polsce, ludzi, którzy będą naśladować innych ludzi, którzy staną się autorytetami. Dlatego tak słaby jest Kościół Baptystów w Polsce i taki malutki. Kiedy jeżdżę teraz byłem na tym krajowej konferencji Kościoła, ja nie widzę tam szacunku, że jeden pastor wypowiada się z szacunkiem o drugim. Ja nie widzę tam naśladowców. Ja tam widzę walkę, ja tam widzę Polaków. Wypowiada się jeden Polak, a za chwilę drugi podważa to, co on powiedział. Potrzebujemy naśladowców. Jeśli Kościół w Giżycku ma się rozwijać, to znajdź sobie kogoś i stań się dla niego nauczycielem. I znajdź kogoś takiego, kogo wpuścisz do swojego życia, nie do swojej głowy, że go będziesz uczył wiedzy, ale wpuść go do swojego życia, do swojego mieszkania. Albo możliwe, że ty kogoś takiego potrzebujesz. Bo trudno jest być nauczycielem dla kogoś, skoro sami się nie uczymy. Musimy się przed kimś otworzyć, że ktoś, patrząc na twoje życie, mówi, chcę być taki jak ty. Widzę w twoim życiu Boga. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Człowiek, który chodzi tylko do kościoła, ale nigdy nie miał pod sobą ucznia, nikogo nie uczył, to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jezus mówi, że mamy wyruszyć na cały świat i czynić uczniami. I wypowiedzieliśmy wojnę diabła. I nie będzie łatwo, ale Jezus powiedział, będę z wami do skończenia. Amen.